środku dnia.
80 lat temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Dziś porozmawiamy o bohaterach, którzy nie kalkulowali, nie zastanawiali się, czy warto, chociaż było wiadomo, że zwyciężyć się nie da. Kilka dni temu w Poznaniu, kilka chwil temu w Poznaniu przy ulicy Świętego Rocha 4B odsłonięto tablicę upamiętniającą kapitan Zofię Grodecką. Pani Zofia mieszkała tam i w 2008 roku odwiedziłem ją w mieszkaniu, by porozmawiać o jej udziale właśnie w Powstaniu Warszawskim. Była córką znanego bibliografa i bibliotekarza Stefana Wyrtela-Wierczyńskiego oraz Janiny z Anców. Urodziła się we Lwowie, następnie mieszkała w Poznaniu, a od 1937 roku we Warszawie. 15 marca 1939 roku złożyła uroczystą przysięgę i wstąpiła do Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego była strzelcem, łączniczką oraz adiuntką podpułkownika Mieczysława Niedzielskiego. Brała udział w drugim natarciu na Dworzec Gdański, a pod koniec sierpnia 1944 roku została bardzo poważnie ranna oraz dodatkowo uszkodziła kręgosłup. Od tego czasu przebywała w szpitalach powstańczych oraz pod opieką rodziców. Po kapitulacji została skierowana do niemieckiego obozu przejściowego, ale z pomocą rodziców udało się jej uciec. Po wojnie wróciła do Poznania. Po transformacji ustrojowej aktywnie włączyła się w działalność Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wielkopolska jako przewodnicząca Komisji Historycznej. I teraz, proszę Państwa, to nagranie sprzed 16 lat.
A tam, widzi pan, to jest pole bitwy, to znaczy klasztor Zmartwychwstanek na Żoliborzu. Widzi pan?
Ten, tak.
Sześciopiętrowy gmach, tak zwana twierdza Żoliborza. Tam też mój pluton walczył. Tam jest moje zdjęcie na gruzach po wojnie już właśnie na tym, ale tam nic nie oberwałam.
Może zacznijmy od takiego przeżycia, które pani ma najczęściej przed oczami.
No, muszę powiedzieć, że najtragiczniejszym przejściem, w którym brałam udział, to była bitwa druga o Dworzec Gdański. Bo to chodziło o przejście, połączenie Żoliborza ze Starym Miastem, w sytuacji, kiedy Stare Miasto było już kompletnie otoczone. Nie mogli się stamtąd wydostać w żaden sposób. Mój pluton utknął na pierwszej linii bunkrów. Ostrzeliwany był z trzech stron. Zdobyliśmy ten bunkier, mój 209 pluton 21 pułku dzieci Warszawy, zgrupowanie Żaglowiec. Ale nie było szans pojścia dalej. Jak myśmy leżeli na tym polu, zarośnięty wysoką trawą, to jak myśmy leżeli w tej trawie, to nad nami kosiło czubki tej trawy. Podniesienie się, no to była śmierć. Oni tylko naprzód i naprzód, prawda? To nie zawsze się dało. No proszę pana, skończyło się źle. I potem drugi rzut poszedł zbierać rannych i zabitych. I ten najtragiczniejszy moment, wie pan, w samej walce się tak strachu nie czuje. To jest dziwna rzecz. Może ta emocja, może adrenalina człowieka, prawda, tutaj trzyma. Nie czuję się. Myśmy właściwie byli przekonani, że my z tym tu nie wyjdziemy. Ale nie można powiedzieć, żebyśmy się tak bali. No i potem oni byli układani na wielkim podwórcu gimnazjum imienia Józefa Poniatowskiego. No i potem myśmy ich chodzili oglądać. No tak lekko licząc, 1/5 to byli moi znajomi. Ten widok to ja widziałam przez 20 lat. Tych młodych, pięknych chłopaków. Młodzi, naprawdę młodzi, bo 17, 18, 19, 20 to góra. Jeżeli chodzi o lata. No i ten widok był przerażający. Pełni życia przed paroma godzinami. Nie udało się. To były dwie najgroźniejsze bitwy pod względem strat w powstaniu. No i niestety bez efektu spodziewanego.
A w jakich okolicznościach była pani?
A właśnie później taki atak przez nas raczej niespodziewany nastąpił w niedzielę. Niemcy bardzo byli systematyczni. I oni mieli swoje pory. A myśmy o tym wiedząc, w tych porach, kiedy oni nie atakowali, a myśmy nie mieli zaplanowanych swoich ataków. Godzinę południowej na przykład, 12-14, raczej Niemcy odpoczywali. Obiadek, rozluźnienie. Myśmy wtedy sobie troszkę może zlekceważyli, bo oni właśnie wtedy zaatakowali. I to właśnie zaatakowali mój pluton, sąsiedni, cały ten odcinek bezpośrednio stojący przed Dworcem Gdańskim. I myśmy sobie wyszli za barykady, ale nie na otwartą przestrzeń, no to nie, między domy, między bloki. No wtedy wywiązała się krótka, złowroga walka, w której właśnie ja oberwałam z bardzo bliskiej odległości, z pistoletu maszynowego postrzał, kulę mam do tej pory, bo wybiła się w mur, za którym stałam, przeleciawszy mi przez głowę. Całe szczęście, że nie miałam hełmu, jak mi wtedy powiedział lekarz, bo by przebił ściankę hełmu pocisk, jedną ściankę głowy i utknąłby w środku. A tak hełm sobie powiesiłam na ręce i sobie tam tak, prawda, luzem machałam nim. No i koledzy wydłubali tą kurę, przynieśli mi do szpitala. Widok był, no ja siebie nie widziałam oczywiście, ale był przerażający, bo głowy straszliwie krwawią. Także jak nie z tych dwóch ran puściły się strumienie krwi, no to jak mnie chłopcy, koledzy w tej postaci zawlekli do szpitala, no to lekarz rozprowadzający, właściwie nie lekarz, a medyk, od razu skierował do tak zwanej szopy. No wiadomo było, to umieralnia. No ale chłopcy postawili. Przecież dycha. No widzimy. No dycha jeszcze. Na stół operacyjny. No i na ten stół mnie położyli. No, jak widzi pan rezultat? Bez trepanacji, bez niczego, bo to przeleciało jak... Tak jak pana widzę, może jeszcze dwa kroki dalej był to żołnierz. Jego twarz też pamiętałam długi czas pod tym hełmem. Straszliwie spięto, to już nie nienawiścią, spięto jakimś, bo ja wiem, odruchem zwierzęcej wrogości. To nie była twarz ludzka. No ale Niemców dużo skosiliśmy. To tak muszę panu powiedzieć z przyjemnością i nie żałuję.
Zofia Grodecka, pseudonim Ewa, nagranie z 2008 roku. A teraz zapytajmy młodych, czy dziś mieliby taką odwagę, chociaż Krzysztof Polasik rozmawiał godzinę temu w Centrum Poznania z napotkanymi ludźmi.
Myślę, że raczej tak.
Myślę, że gdyby było to konieczne, to tak. Bo niestety niektóre sytuacje ludzi zmuszają do pewnych działań.
Nie, myślę, żeby uciekli.
Dlaczego?
Tak przynajmniej jak rozmawiam z ludźmi, gdzieś, którymi ja się otaczam i jeszcze ich znajomymi, to raczej wszyscy mają takie jakiś strach pewnie i że łatwiej jest uciec niż tu zostać i walczyć.
Ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że osobiście nie.
Dlaczego?
Nie czuję się jakoś przywiązany. Myślę, że jakbym wyjechał, to przystosowałbym się i do innego środowiska.
No, takie czasy, że raczej nie chce się młodym ludziom za bardzo uczestniczyć w takich przedsięwzięciach.
No, myślę, że bardziej ludzie są skupieni na sobie jako na jednostkach niż na społeczeństwu.
A brakuje może też przygotowania takiego jak
to
kiedyś?
To też na pewno, bo to stąd pewnie się bierze strach, żeby nie wiedzieli, co ze sobą zrobić.
To na pewno.
Za mało jest tego.
Zdecydowanie.
No i takie samo pytanie zadaliśmy starszym poznaniakom. Czy dzisiaj byśmy walczyli?
Nie jestem o tym do końca przekonany. Czy biorąc pod uwagę zachowanie młodzieży, które zupełnie inne podejście obecnie prezentuje?
No, tak myślę, że tak. Mają takie młodzi ludzie zdanie, że poszliby na wojnę.
Raczej nie.
Dlaczego?
No bo tak akurat słyszę opinie, czy tam akurat w rodzinie, czy coś, to gdyby coś było, to woleliby uciec za granicę niż walczyć. Nie wiem, no jest jakaś może inna świadomość, taka bardziej, że dbanie o siebie niż o kraj.
Takie podejście jest raczej takie międzynarodowe, europejskie, a ojczyzna trochę tak, patriotyzm zniknął trochę.
Młodzi uważają, że ojczyzna może być każda, nie? Obojętnie gdzie się wyniesie, to będzie jego ojczyzna, nie? Wyjedzie do Grecji, to tam będzie jego ojczyzna. Wyjedzie do Austrii, tam będzie. Nie?
Znaczy, nie było też przez wiele lat wojen, które na pewno tamte pokolenie wychowywało w innych okolicznościach, w innych sytuacjach. I myślę, że to jest też decydujący argument. Poza tym jest więcej takich atrakcji, takich sytuacji, które powodują, że ludzie no, pragną żyć, a nie walczyć.
Tak, to na pewno też właśnie teraz ta historia jest w ogóle taka zakrojona i w ogóle ludzie, no nie ma potrzeby właśnie przygotowywania się do obrony tego ojczyzny, nie? No chyba, że ostatnio teraz znowu, nie? Teraz się polepsza, to może teraz się no, zmienią ludzie i podejście ludzi.
W naszym studiu dr Marek Rezler. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie. Dzień
dobry. Wiem, że łatwo nam dzisiaj rozmawiać w klimatyzowanym studiu o tym, co wydarzyło się 80 lat temu. Czy słusznie zapadła decyzja, czy słusznie przelała się krew. No ale wsłuchując się w tę sondę, która przed chwilą wybrzmiała, warto zadać pytanie, czy ci nastolatkowie wtedy, oni mieli jakiś wybór, tak jak tutaj słyszeliśmy, że w tym przedsięwzięciu by może nie brali udziału, może by wyjechali za granicę, uciekli przed wojną. Czy oni mogli wtedy uciec?
Przede wszystkim musimy sobie uświadomić odmiennej sytuacji wtedy, przed kilkudziesięciu laty i dzisiaj. Jakbyśmy się dzisiaj zachowali, nie wiadomo. No tutaj sonda uliczna wykazała, że byłoby bardzo różnie i z punktu widzenia młodzieży i osób starszych. Podejrzewam, że gdybyśmy znaleźli się w takiej sytuacji, jak mieszkańcy Warszawy wtedy 80 lat temu, to prawdopodobnie patrzylibyśmy na to zupełnie inaczej niż dziś. To są inne czasy, inne realia, inne warunki.
No i też trzeba powiedzieć, że to jest już prawie końcówka II wojny światowej.
No i na tym polega właśnie tragedia.
Lat. Tak. Prawie, że 5 lat od wybuchu, po 1 września było 5 lat od wybuchu wojny. Oni już przeszli chyba najgorsze, co mogli przejść wszyscy. I w zasadzie zbliża się rosyjski front, który te karty historii ma odwrócić. No i pytanie, wiadomo dzisiaj z relacji tych nawet młodych ludzi, że oni byli przeciwni, nie wiem czy większość, nie wiem jak nikt sądy nie przeprowadzał wtedy wśród tych ludzi młodych, czy oni chcieli tego powstania, czy jego nie chcieli. Ale wzięli w nim udział, bo wybuchło, tak? Bo nie mieli wyjścia. Dostali rozkaz. To byli żołnierze. Oni przysięgali na ojczyznę, że będą wykonywać rozkazy. Przyszedł rozkaz i poszli, nie mając broni właściwie, żeby dostać, tak jak to słyszeliśmy, tak?
No właśnie, tutaj są, nastąpił to zbieg kilku czynników, kilka okoliczności. Przede wszystkim ludzie mieli dosyć okupacji, dosyć mieli sytuacji, w której przebywali przez ładnych parę lat. Czekali na okazję na rewanżu, czekali na okazję skoczenia do gardła okupantom i rzeczywiście przez pierwsze półtora tygodnia Powstania Warszawskiego panowała w Warszawie euforia, zachwyt, nareszcie, czas najwyższy, robimy z tym porządek. No ale potem sytuacja się całkowicie zmieniła, przede wszystkim sytuacja militarna. Pojawiła się refleksja, pojawiło się spojrzenie bardziej na własną sytuację, własne położenie, aniżeli realia walki powstańczej i okoliczności wybuchu. Na ogół się tego nie akcentuje, ale już tak od połowy sierpnia 1944 roku żandarmeria powstańcza coraz częściej rejestruje przejawy niechęci, wręcz czasami wrogości ludności cywilnej wobec powstańców. Ludności, która nikt do końca rozumie, że trzeba walczyć dalej, trzeba być konsekwentnym, ale która widzi, że ta walka coraz bardziej rozmija się z celem, rozmija się z realiami. Z kolei młodzi ludzie, którzy byli w oddziałach powstańczych, byli, tak jak pan przed chwilą powiedział, żołnierzami. Oni wykonywali rozkaz. I czy z gołymi rękami na karabin maszynowy niemiecki pójdą, czy będą odpowiednio uzbrojeni, przygotowani do walki, to było dla nich w tym przypadku drugorzędne. Oni otrzymali rozkaz, który musieli wykonać. Chociaż pojawiały się wtedy refleksje, zdarzały się rozkazy nonsensowne, jak właśnie z tym szturmem, o którym pani przed chwilą mówiła, z prawie gołymi rękami, szturmem, który się zakończył fatalnie dla powstańców, którzy z prawie gołymi rękami musieli pójść do ataku. Nic wtedy nie było takie jasne, oczywiste i pewne. My dzisiaj to oceniamy. Dla nas to jest takie zrozumiałe, takie naturalne. Mamy swoje refleksje, swoje opinie, wymądrzamy się, gdyby zrobiono tak, a nie inaczej. Ale nie wiem, jakbyśmy się zachowywali, jakbyśmy reagowali wtedy, gdybyśmy byli w tym środku, w tym kotle, tym piekielnym kotle, jaki powstał w Warszawie.
Wspominał pan o powiewie wolności, który pojawił się w tych pierwszych dniach powstania. To widać na rekonstrukcjach filmów, które można w sieci znaleźć w telewizji. Także jest nawet film, który pokazuje te nagrania zrobione na taśmie oczywiście filmowej w 1944 roku. Tam to jest trochę tak paradoks może, ale ci ludzie się, młodzi się, oni się cieszyli, oni żartowali. Widać, że to jest...
Oni odreagowywali.
Tak. To było widać, że tak. przed chwilą kula przeleciała mu nad głową, ale potem potrafił żartować. To jest taki sposób, oczywiście pewnie w psychologii byśmy mogli tutaj się zagłębić.
Mentalność młodzieży i chęć odreagowywania.
No nie widzieli tych swoich kolegów, tak jak tu słyszeliśmy, Zofia Grodecka mówiła o tych swoich kolegach, którzy leżeli martwi. Chwilę wcześniej widziała ich walczących. Proszę państwa, 61 865 4654, gdyby państwo chcieli dołączyć do naszej rozmowy, to zachęcam. Ale chciałbym, panie doktorze, żebyśmy najpierw jeszcze powiedzieli o czymś. O, pan Paweł zadzwonił, to zaraz wrócimy do naszego wątku. Dlaczego powstanie w ogóle wybuchło? Panie Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry. No najwyższy szacunek dla tych ludzi, którzy walczyli w 44 w Powstaniu Warszawskim. Tak samo było u nas w Wielkopolsce, jak było powstanie wielkopolskie. Tak samo było w 56. Też nie było tutaj żadnej alternatywy, nie było gdzie uciec, bo z jednej strony ruski, z drugiej strony granice zamknięte i ludzie jakoś walczyli. Dzisiejsza młodzież, tak jak pokazała ta sonda, no nie za bardzo się garnie do tego, tak jak tutaj pan w czasie tej sondy stwierdził, że ojczyzna może być wszędzie. No nie może być wszędzie. No nie wiem, czy to jest błąd w czasie nauki w szkole, czy nie wiem, przekazanie wartości przez rodziców. Ja mam sam trójkę synów. Sam dosyć długo służyłem we wojsku, bo 4,5 roku i powiem, że No, nie wyobrażam sobie, że dzisiaj coś się dzieje, no to wywożę żonę w bezpieczne miejsce.
Panie Pawle, właśnie, że wejdę panu w słowo, bo tu to padło to już kilkakrotnie, bezpieczne miejsce, gdzieś ucieczka. To jest pytanie, czy takie bezpieczne miejsce w przypadku jakiejś zawieruchy, nie daj Boże, by było? No bo w przypadku na przykład konfliktu nuklearnego, to umówmy się, raczej nie ma.
Nie ma bezpiecznych miejsc.
Wywożę
poza Poznań, nasz tutaj kochany, i wracam walczyć, no nie wiem, no gdzieś na wieś czy coś takiego, no okej, okay, ale do czego właśnie zmierzam? W 1944 ci ludzie nie mieli gdzie uciekać. Połowa Europy była hitlerowska, druga połowa była czerwona. No i właściwie no, w deszczu pod rynnę, oni nie mieli wyboru, tak? No moim zdaniem błąd był taki, że nie było do końca rozpoznany ruch wojsk niemieckich, które się wycofywały i po prostu te wojska były zbyt silne, gdyby to powstanie, nie wiem, może dwa tygodnie wcześniej, może później wybuchło, to może inaczej się toczyło. A to, że nie mieli karabinów, że nie mieli broni. No szanowni panowie, w każdym powstaniu jest zawsze tak, że niestety strona, która decyduje się na to, no to jest słabiej uzbrojona od tej strony, która jest okupantem przez 5 lat. I
no plan był taki, że ta broń miała być od Niemców zdobywana w walce, tak, że powstańcy mieli przejmować te karabiny na przykład, tak, ale wiemy, że nie zawsze się to udawało. Panie Pawle.
Nie zawsze się udawało, ale myślę, że jednak, że no, był to zryw taki naprawdę bohaterski. Dzisiaj możemy mówić po 80 latach, że był może nieprzygotowany, że trochę głupi, ale no to była decyzja chwili, tak? W tamtym czasie na tamte warunki Rusek miał nam przyjść z pomocą, a Rusek co? Stał na drugim brzegu rzeki i czekał, aż Polak z Niemcem się wykrwawi, a oni sobie wejdą na czysty teren.
No ale władze powstania o tym wiedziały. Panie Pawle.
My to wiemy dopiero dzisiaj, tak? Czy tam od kilku lat, że władze o tym wiedziały. Nie wiemy, jak było do końca naprawdę, co było obiecane, co było mówione. Nie wiemy.
Panie Pawle, dziękuję. Jeszcze pan Michał w takim razie. Dzień dobry.
Ja właśnie chciałem to powiedzieć, co tutaj przedmówca mój w ostatnich słowach powiedział, te uwarunkowania właśnie frontowe, które wtedy istniały i ta cała nadzieja, z jednej strony trudność rozkazu, który tutaj był przywieziony, znamy te historie, znamy słabość militarną i tak dalej, ale z drugiej strony niemożność już cofnięcia i wielka, wielka nadzieja związana z tym, żeby uprzedzić wkraczających Rosjan. Nie możemy tego o tym elemencie zapominać. No i pan tutaj powiedział, no niestety stanęli, wiadomo co było z Berlingiem i tak dalej. Tylko na to chciałem zwrócić uwagę, że to było jedną z przyczyn. Pomoc radziecka, która doprowadziła między innymi i markowanie ataku, a z drugiej strony potem cofnięcie się. To doprowadziło też do upadku powstania. Dziękuję.
Dziękujemy panie Michale. No tutaj jest też dobre pytanie, czy rzeczywiście w przypadku, gdyby powstanie jakimś cudem się udało i gdyby powstańcy warszawscy przywitali Armię Czerwoną, to znaczy przywitali, no by wyszli naprzeciw Armii Czerwonej, no bo ona by wtedy wkraczała do Warszawy, czy czerwonoarmiści by traktowali powstańców warszawskich jako bohaterów, czy też tak jak oficerów w Katyniu w 1940 roku. I ja mam mieszane uczucia, co by się wtedy wydarzyło. To nie było takie pewne, że to by było na zasadzie, że o, Polska wyzwoliła się sama i tutaj jesteśmy niezależni. Armia Czerwona na pewno to doceni. Józef Stalin, towarzysz.
No, zgadzam się z tym całkowicie. No, przede wszystkim jedna zasadnicza sprawa. Ciągle jeszcze byliśmy wtedy owładnięci myślą romantycznego rozumowania, że jesteśmy tak ważni, tak wielce, że wszyscy powinni się podporządkować naszym celom, zamiarom i ideałom. Tymczasem sytuacja polityczna, która nastąpiła właśnie wtedy, w drugiej połowie 1944 roku, odbierała nam wszelką nadzieję na możliwość samodzielnego odzyskania niepodległości. Bo już po konferencjach w Teheranie, potem w Jałcie, poczynam jeszcze za wcześnie, ale było wiadomo, że te ziemie przypadną w udziale Stalinowi. W związku z tym Anglia i Francja, chociażby ze względu na odległość, no i oczywiście Niemcy, które oddzielały obydwa kraje od Polski, uniemożliwiały udzielenie jakiejkolwiek fizycznej pomocy. Przecież to był wrzesień 1944 roku. Oni w tym czasie jeszcze byli w stanie zniszczyć całą dywizję spadochronową brytyjską pod Arnhem. W związku z tym wiadomo było, że wszystko zależy od Stalina, któremu z kolei nie zależało na tym, żeby powstańcy wygrali. Bo...
No nie pozwalał chociażby lądować alianckim samolotom na swoim terenie.
Oczywiście, to było celowe posunięcie.
Mało o tym wie,
tak, że 4. Dywizja Piechoty imienia Jana Kinińskiego, polska, jak najbardziej polska dywizja, była szkolona w pacyfikacji Warszawy po zajęciu stolicy przez Armię Czerwoną. W związku z tym... Największa złośliwość, którą Hitler uczyniłby Stalinowi, byłoby wycofanie się z Warszawy, a teraz ty się Józek z nimi męcz. Tymczasem Hitler poszedł za ciosem, zaczął mordować, zaczął niszczyć miasto. O co właśnie Stalinowi chodziło? Stalin miał w tym momencie po pierwsze zniszczoną stolicę kraju, który wcale nie był przychylny. Po drugie zdemolowany ruch oporu. Który istniał, polski ruch oporu, który istniał wtedy w stolicy Polski. Hitler otworzył drogę Stalinowi do dalszego działania. Ułatwił mu pracę, ułatwił mu działanie. Powstańcy z kolei zadziałali pod wpływem impulsu. Tutaj było dużo rozumowania z okresu powstania listopadowego, powstania styczniowego, że jesteśmy tak słuszni, tak wspaniali, tak rewelacyjni, że wszyscy powinni nam pomóc. Właśnie Anglia i Francja. Powtarza się ten sam mechanizm rozumowania. No niestety tak się złożyło, że powstanie warszawskie swoją tragedią, swoim dramatem stało się wydarzeniem, które wreszcie przekreśliło sens przeklętego romantycznego myślenia.
618-654-654. Halo, dzień dobry.
Witam serdecznie, ksiądz Zada z tej strony, bo ja zawsze z otwartą przewodnicą.
Witamy księdza.
Więc proszę państwa, przecież my wiemy, co by się stało z powstańcami, nawet gdyby wyzwolili Warszawę. Dlatego, że takie zwycięskie powstania Armia Krajowa przeprowadziła w Wilnie i zapłaciła za to bardzo wysoką cenę. I należy też przy powstaniu warszawskim pamiętać o operacji Ostra Brama. Ja mówię to jako Wielkopolanin, dziada, pradziada, ale jestem związany emocjonalnie z Wilnem, chociażby przez w swoim czasie działalność społeczną na tym terenie. Więc te sprawy należy łączyć. My wiemy, co zrobiliby Rosjanie, co zrobiliby bolszewicy z żołnierzami Armii Krajowej.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. To jest może też takie pytanie do naszego gościa, bo ja wiem, że te takie alternatywne wersje historii, oczywiście to można dużo gadać i różnych głupot przy okazji można pewnie powiedzieć, ale czy rzeczywiście jest tak, że wtedy w powstaniu zginął kwiat inteligencji polskiej? To znaczy, to było to pokolenie, 20 tysięcy żołnierzy ze strony polskiej zginęło, plus około 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Czy to jest tak, że gdyby nie było tych ofiar, to Polska po 1945 roku wyglądałaby inaczej? Czy jednak ta machina sowieckiego przymusu, inwigilacji, donosów, karier politycznych, ludzi małych, sprawiłaby, że i tak spora część tej młodzieży patriotycznej, tych Armii Krajowej trafiłaby pewnie do więzienia, a potem kto wie, czy by przeżyła.
Tutaj wkroczyliśmy w krąg tak zwanej historii alternatywnej. Co by było, gdyby, czego za czym specjalnie nie przepadam. Zresztą historię jest ustalić, co było, dlaczego było i kiedy było.
To nie, ale to pytanie, czy to rzeczywiście ten kwiat inteligencji wtedy zginął?
Rzeczywiście. Do pewnego stopnia, biorąc pod uwagę obszar Warszawy, czyli stolicy państwa, wybuch powstania w tym czasie był gestem samobójczym, bo potrwaliśmy w bój, w ogień, najbardziej wartościową, najbardziej patriotyczną warstwę ludności miasta. Ludzie, którzy w dużej mierze polegli, zginęli, ponieśli straszliwe straty. Niektórzy zostali potem wywiezieni. Czy byliby później prześladowani, gdyby Rosjanie weszli do nietkniętej, niezniszczonej Warszawy? Na pewno. Ale przede wszystkim powinno się tych ludzi zamelinować, zakonspirować, schować w terenie, rozproszyć przede wszystkim po całym kraju. Na pewno by ich zginął o wiele mniej niż poległo w powstaniu warszawskim. Udałoby się ocalić tych ludzi dla odbudowy kraju po II wojnie światowej. Myśmy tych ludzi pchnęli w ogień. Z efektem wiadomym, co gorsza, Powiedz sobie wprost, że Bór Komorowski i jego sztab wiedzieli, że powstanie się nie uda. Bo są świadectwa świadczące o tym, że po wielu godzinach rozterki, wątpliwości, różnego rodzaju rozważań, kiedy zapadła ostateczna decyzja, dobrze zaczynamy, w tym czasie dowództwo AK już wiedziało, że powstanie się nie uda. Pytano później, między innymi generała Pełczyńskiego, dlaczego jednak taką decyzję podjęto? Bo musieliśmy dać świadectwo. No więc w tym układzie już nie było o czym mówić. Niestety nie ma wytłumaczenia, to jest moje prywatne zdanie, nie ma wytłumaczenia dla wybuchu powstania w Warszawie. I dzisiaj z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że przed powstańcami, przed ludnością cywilną trzeba paść na kolana. Natomiast dowództwo, które wydało rozkaz do walki, powinno stanąć przed sądem wojennym.
61 865 4 654. Panie Jerzy, witamy. Dzień dobry. I zaraz później pan
Dzień dobry,
Piotr.
Witam. Przed chwileczką pan Rezler wyrwał kondyks z ust. Proszę pana, taka jest prawda. Te wszystkie dowództwo, które podjęło decyzję o powstaniu warszawskim, tym bardziej ci panowie z Białej Kołnierzykach w Londynie, powinni być zdegradowani, postawieni pod mur i rozstrzelani. Bardzo piękna jest książka Obłęd 44,
tak,
gdzie opisuje tragedia powstania warszawskiego. Powstanie warszawskiego to była tragedia. Najpiękniejszy kwiat polskiej młodzieży zginął. To jest normalnie obłęd. Obłęd. Te powstanie z góry było skazane na klęskę. Jak to mogli podjąć decyzję o powstaniu, kiedy trzeci żołnierz miał jakąś broń? Co trzeci żołnierz? A wiadomo, że Niemcy byli uzbrojeni po zęby i wiadomo, że to było skazane na zagładę. To jest normalnie tragedia. Tragedia.
Panie Jerzy.
Tylko wystarczy i musimy pochylić głowy przed tymi ofiarami, które powstały w wyniku tego powstania, ale niestety powstanie warszawskie to jest tragedia narodowa. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Jeszcze pan Piotr. Dzień dobry.
Dzień dobry. No to ja tutaj tak w ciągu już uzupełnię wypowiedź przedmówcy tego pana, bo bardzo mi się podobała, wielki szacunek dla tego pana, ale wytłumaczę dlaczego, bo myślę, że to jest ważne. Wtedy, w tamtych latach, czy w pierwszej połowie XX wieku, takie było ustawienie, wychowanie w duchu takim patriotycznym, był mały dostęp do wiedzy geopolitycznej, to jest bardzo ważne. Ci ludzie, to jest dla mnie zrozumiałe, z miłości do Polski się porwali, mieli dosyć tego rozwalania przez Niemców po kątach i tak dalej. No i dlatego to się stało. Natomiast dzisiaj ja powiem panu jedno. Dzisiaj ludzie, to nie jest kwestia tego, że nie są patriotami, tylko wiedzą, że rozgrywki są polityczne i geopolityczne. Polski polityk z niemieckim, z izraelskim, z rosyjskim przepychają się o władzę, o wpływy, o kasę, 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 a ze zwykłego człowieka w ramach uczuć patriotycznych chcą zrobić tarczę. I to wszystko. I to jest cała filozofia wojny. To nie jest tak jak w średniowieczu, że Giermek obraził żonę Giermka, była utrata honoru i trzeba walczyć. Nie. Politycy za pomocą życia zwykłych ludzi, narażając ich życie i zdrowie, walczą o kasę i wpływy dla siebie. I to powinno być wypisane na każdym zakręcie, na każdym murze na całym świecie. Dziękuję.
Panie Piotrze, bardzo dziękuję. To jeszcze jeden telefon odbierzemy. Halo, Radio Poznań.
Dzień dobry. Tutaj pan Kinga z Poznania z tej strony.
Dzień dobry pani.
Chciałam powiedzieć, dzień dobry, że mam, bardzo się cieszę, że jest taka audycja dzisiaj w Radiu Poznań, ponieważ ja pochodzę z rodziny, gdzie brat mojego dziadka był jednym z dowódców powstania warszawskiego. I bardzo się cieszę, że jest taka audycja, że tylu teraz młodych ludzi, wspaniałych harcerzy jest w Warszawie, szczególnie tych z Poznania, których serdecznie pozdrawiam. I chciałam pozdrowić radiosłuchaczy i moją rodzinę.
Bardzo dziękujemy pani Kingo, pozdrawiamy serdecznie. Panie Marku, ja wiem, że to jest bardzo niesprawiedliwe, co teraz powiem i w ogóle może wchodzenie w ten wątek, ale a propos obchodów, a propos tego, w jaki sposób podejść do tego wydarzenia. Powstanie warszawskie, powstanie wielkopolskie. Jak bardzo różne to są sposoby świętowania. Jak bardzo to pokazuje, jak my powinniśmy jako obywatele, jako Polacy obchodzić tego rodzaju święta. Powstanie wielkopolskie, owszem, były ofiary, też ludzie umierali na ulicy, też padały strzały, ale my się skupiamy podczas tych obchodów mniej na ofiarach, a bardziej na wielkim święcie, które w zasadzie z tym się wiąże. Natomiast w przypadku Powstania Warszawskiego to też się przez lata zmieniało. To też trzeba przyznać. My coraz bardziej patrzymy na te ofiary i coraz bardziej te obchody obchodzimy trochę tak, to już padło tutaj dzisiaj, trochę na kolanach takich, że nie, że raduj się dusza i w ogóle super i fajnie, wyszliśmy, pokazaliśmy moc. Nie. Pokazujemy, że mamy niezmierny szacunek do tych 17, 18, 20 latków, którzy wykonali rozkaz po prostu. Tutaj też to też padło dzisiaj, że oni po prostu nie chcieli nawet może i brać w tym udziału, ale po prostu kochali Polskę, kochali ojczyznę i wykonali rozkaz, który padł z góry.
Tak, jak najbardziej, z tym, że tutaj uważałbym na porównanie Powstania Wielkopolskiego z Powstaniem Warszawskim, bo były to zupełnie inne czasy, inne realia, inne cele, które towarzyszyły jednemu i drugiemu.
Zaledwie 20 lat różnicy.
No dziękuję, ale to były inne realia, odzyskiwanie niepodległości dokładnie. Przez Polskę, tak, odzyskiwanie przez Polskę niepodległości, a tutaj jest powstanie, które jest buntem ludności przeciwko pięciu przeciwko poprzedniemu czasowi. Wiadomo, jakiego traktowania Polaków i planów wobec ziem polskich. Natomiast tym wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo mnie drażni, bardzo mnie denerwuje podejście do Powstania Warszawskiego. Powstanie Wielkopolskie nie ma sprawy. To jest sprawa niedyskusyjna, sprawa oczywista. Natomiast jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, zostało ono wypaczone od strony propagandowej przez wiele dziesięcioleci. Tutaj powiem wprost. Moja matka, jako młoda dziewczyna, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim w kwatermistrzostwie na Starym Mieście. Z jej domu została kubka gruzów, także z tym, co miała na sobie, wyszła z powstania. Razem z matką udało im się uciec z Pruszkowa, z obozu Pruszkowa, jeszcze dostały się do Krakowa, potem na ziemię zachodnie. W każdym bądź razie 1 sierpnia każdego roku u mnie w domu panowała cisza. Nie było żadnej wzniosłości, nie było żadnych wspomnień. Bardzo matkę moją drażniły śpiewki tam o parasolu, siekiera motyka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się denerwowała, gdy to słyszała. No, była zapalona tylko świeczka przed zdjęciem dziadka zakatowanego przez gestapo, ale była przede wszystkim cisza. I dlatego bardzo mnie denerwują, drażnią mnie różnego rodzaju rekonstrukcje, które czasami się pojawiają na ulicach Warszawy. Robienie festynu z rocznicy Powstania Warszawskiego. Traktowanie tych wydarzeń jako swego rodzaju takiej powinności patriotycznej. Musiało tak być. Hurra, górą nasi, wspaniale nasi się spisali. Nie patrzy się na tragizm. Tragizm decyzji, tragizm realizacji, wielkiej tragedii narodowej. I tak patrzyłby przede wszystkim na Powstanie Warszawskie. Naprawdę nie było najmniejszego uzasadnienia wojskowego i politycznego dla wybuchu powstania. Dla polskiej ludności to był naprawdę dramat.
No i proszę Państwa, na koniec chciałbym przedstawić jeszcze jedną sylwetkę powstańca, z którym miałem zaszczyt rozmawiać. Ksiądz Marian Sedlaczek już nie żyje, ale rozmawiałem z nim w 2014 roku, rok przed śmiercią. Niezwykle pogodny człowiek, mimo swojego wieku, żartował i podchodził z dystansem do wydarzeń z okresu wojny, jak i tych późniejszych, kiedy to został wyświęcony w Paryżu przez późniejszego papieża Jana XXIII. Był misjonarzem w Senegalu, a na emeryturze posługiwał tutaj w pobliskiej parafii świętego Michała. Powstanie warszawskie dla niego to oczywiście przeogromne wspomnienia. Proszę, posłuchajmy.
Słychać szczekaczki, że uwaga, uwaga, zarządzony jest stan wojenny na terenie miasta Warszawy. Domy, z których się strzela, będą zrównane z ziemią. tu widzę, że się gdzieś pali, tu się... A to jeszcze wszystko było przed piątą. To była już godzina trzecia. Pierwszy zabity to był chłopak z mojej drużyny harcerskiej. Gdzieś mu tam kazali stać, pilnować gdzieś wyjścia jakiegoś. Poszedł, no i od razu strzelec ten wyborowy strzelił go w głowę.
Miał ksiądz taki moment w czasie tego powstania, gdzie zetknął się ksiądz, czy może nie ze śmiercią, ale czy sam był blisko śmierci?
Kilka takich wypadków. Siedzieliśmy w piwnicy, też było bombardowanie. W korytarzu, który szedł na piwnicę, ja tak nieszczęśliwie usiadłem, że usiadłem na wprost drzwi do piwnicy wejścia. I bomba spadła o wiele dalej, w podwórko, na przeciwnym tym. Ale ten podmuch wyrzucił drzwi na mnie i dostałem tymi drzwiami w głowę. I straciłem przytomność. I nad głową podobno był taki, jak pięść, głos się przyczepił. I nieśli mnie na tych drzwiach, w tej piwnicy, gdzieś do sąsiedniego, po pomieszczenia. Podobno strasznie wyglądałem, bo już przedtem raz ranny byłem na Starym Mieście. A to było w Śródmieściu, po przejściu kanałami ze Starówki do Śródmieścia. Na Starym Mieście, to pamiętam, że wróciliśmy z odcinka rano. Mówię, że jeszcze rano jest, to jeszcze zdążę umyć. Nalałem sobie wody w miednicę, huk i wszyscy padli plaskiem. Z granatnika ten pocisk przez dach spadł na podwórze. I ja wołam do tego, co leży pode mną, że jest ranny. A ten się obraca i mówi, to z twojej głowy leci krew. Raz byłem przy wybuchu dwóch bomb. To było rano i czuję, że samolot krąży nade mną. Więc to pierwsza myśl, nie iść do schodów, nie zbiegać, bo w czasie biegnąca może spaść bomba i to jest najsłabszy punkt domu, klatka schodowa. Więc wybrałem sobie mur najgrubszy, usiadłem w drzwiach, podniosłem rękę nad głowę i zacząłem się modlić, tylko siedziałem. I buch, bomba spadła. Zupełnie tak jak biało się zrobiło, jak czasami jeszcze przed wojną jeździły te pociągi parowe pod mostem, pod Kaponierą. Obłok opadł i w uszach strasznie dzwonił, bo to od huku. I wtedy nie pomyślałem, że może być druga bomba. Tylko od razu zrobiłem parę kroków do schodów, żeby zlecieć na dół. Jak zrobiłem parę kroków, wyszedłem z tych moich drzwi. Teraz widziałem błysk. I druga bomba spadła. I czarno dla odmiany. I mam świadomość, że ja krzyczę, bo mam otwarte usta, ale nie słyszałem tego krzyku, tylko że krzyczę, mam otwarte usta. No ale jak krzyczysz, to ty żyjesz.
Ksiądz Marian Sedlaczek też uważał, że decyzja o wybuchu powstania była zła. Do końca liczył, że nie wybuchnie. Została nam, proszę państwa, minuta, może dwie. Od czego to się wszystko zaczęło? To chyba warto jednak pamiętać, wspominając takie rocznice. Przychodzi mi na myśl jedno słowo – nienawiść. To znaczy napuszczanie na siebie nawzajem ludzi, najpierw w takich błahych sprawach, później w coraz większych, później urasta to do poważnych konfliktów, później powstają konflikty zbrojne, później dehumanizacja, to znaczy wroga, także wróg nie jest człowiekiem. I to wszystko, proszę państwa, właśnie tak druga wojna światowa właśnie mniej więcej. No to jest oczywiście, możemy się wymądrzać tutaj siedząc w klimatyzowanym studiu, ale chyba to jest dla nas nauka, żeby nie napuszczać na siebie i ta nienawiść jednak, to chyba jednak jest źródłem zła na świecie.
Chyba na pewno to źródło zła na świecie, tym bardziej, że widać pewną rytmiczność, powtarzalność niektórych zjawisk, niektórych argumentów, traktowania niektórych ludzi z różnych powodów, z różnych przyczyn i ciągłe powtarzanie się pewnych mechanizmów. To, z czym pan w tej chwili powiedział, że zaczyna się, mówiąc kolokwialnie, napuszczanie jednych ludzi na drugich, straszenie, grożenie, potem następuje takie natężenie napięcia emocjonalnego, że dochodzi do zamachów. Po prostu ludzie, którzy nie są w stanie siebie kontrolować, dokonują zamachów. Później następuje walka pomiędzy ugrupowaniami, stronnictwami. Z wielkiej sytuacji politycznej dochodzi do wojny pomiędzy państwami. To jest stary mechanizm, który sprawdzał się już w starożytności. Nie jest to nic nowego. Niestety ten mechanizm jest wpisany w mentalność człowieka.
To wszystko, proszę Państwa, dzisiaj. Doktor Marek Grezler, Wojciech Chmielewski, dziękujemy. 1 sierpnia 2024 roku, 80 lat po Powstaniu Warszawskim. Do usłyszenia.